Szlachetne zdrowie.
Dziś gościem programu jest doktor nauk medycznych Renata Posmyk, specjalistka genetyki klinicznej z Podlaskiego Centrum Medycznego Genetics w Białymstoku. Pani doktor, kiedy możemy mieć wątpliwości czy też podejrzenia, że zachorowanie na raka może mieć podłoże genetyczne?
Zawsze zapraszam do poradni genetycznej każdą osobę, przede wszystkim chorą. Uważam, że należy przeprowadzić wywiad rodzinny, skupić się na wywiadzie rodzinnym u osoby chorej. Zapraszamy osoby z rakiem piersi, szczególnie kobiety z rakiem jajnika, gdzie ta predyspozycja jest najbardziej znana, dobrze udowodniona. Każda kobieta z rakiem piersi, przychodząc do mnie, zabiera ze sobą dokumentację medyczną. Już na podstawie wyniku histopatologii można wnioskować, można przypuszczać, czy to jest rak o podłożu genetycznym, czy nie. Szczególnie ważne są nowotwory piersi potrójnie ujemne, tak zwane. Jeśli pacjentka patrzy na swój wynik histopatologiczny i ma wszystkie receptory ujemne, estrogenowe, progesteronowe, HER2, to już jest sygnał, że taka pani na pewno, niezależnie od wieku, powinna być przebadana genetycznie. Aż 75% raków piersi potrójnie ujemnych ma podłoże genetyczne i jest związane z genem, z mutacją w genie BRCA1 lub BRCA2. Kolejne pacjentki to na przykład pacjentki z rakiem jajnika. Tutaj szczególnie apeluję do pań, które mają rozpoznanego raka jajnika. Duży odsetek pacjentek ma mutację w genie BRCA1, BRCA2. I teraz od września jest dostępny lek, o który tak walczyła nasza znana piosenkarka Kora, też chora na raka jajnika. I mamy lek już refundowany przez NFZ, olaparib. I pacjentki też mogą skorzystać z tego leku, dlatego te badania też są bardzo ważne.
To jest jeden z argumentów, dlaczego takie osoby z podejrzeniem właśnie genetycznego zachorowania na raka powinny skorzystać z badań genetycznych. Oczywiście. A jakie inne argumenty jeszcze?
Zwracamy uwagę szczególnie tutaj na wywiad rodzinny. To jest kolejny punkt. Jeśli w naszym gronie najbliższych są osoby chore na raka piersi, raka jajnika, jeśli takie osoby są dwie lub trzy w rodzinie, to na pewno taka osoba powinna się zgłosić do poradni.
Lub zachorowanie podwójne, czyli dwie piersi, dwie nerki.
Tak, oczywiście. Jeśli mamy zachorowania na przykład raka piersi i jajnika, tak, mamy dwa oddzielne narządy, to nie są przerzuty. Czasami ludzie mylnie to nazywają, że miałam raka piersi, teraz mam przerzut do jajnika. To nie jest przerzut, to jest absolutnie nowy gen, który histologicznie ma inne rozpoznanie. Albo pacjentka na przykład ma obustronny rak piersi, tak jak pan redaktor wspomniał, to też jest bardzo ważna rzecz. Występowanie nowotworów obustronnych w narządach parzystych. To samo dotyczy na przykład raka nerki, też występuje w narządach parzystych, także jak najbardziej. I wiek zachorowania. No wiek zachorowania na nowotwory generalnie się obniża. Ale jeśli mówimy na przykład o raku piersi, mamy zachorowania poniżej 40 roku życia, to zawsze to jest sygnał, że to może być rak genetyczny, rak dziedziczny. Ja może za dużo się skupiam na raku piersi i jajnika z racji moich zainteresowań szczególnych. Powiem też...
Ale to ważne, ponieważ wspomnijmy, że jutro mamy Dzień Kobiet i kobiety powinny zwracać uwagę szczególnie właśnie na te dwa nowotwory, bo one sieją największe spustoszenie. Pani doktor, a co to oznacza, że w jakimś genie mamy mutację somatyczną, a co, że dziedziczną?
Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Od tego zawsze zaczynam wykłady i ćwiczenia z moimi studentami. Tak jak powiedziałam na wstępie, że każdy nowotwór ma podłoże genetyczne. Natomiast nie każdy może być nowotworem dziedzicznym. Żeby powstał nowotwór, powinna wystąpić mutacja. I to jest właśnie mutacja somatyczna, która się nie dziedziczy, tak?
Czyli ta, którą nabyliśmy w trakcie
Nabyta za naszego życia, tak. Bo nie same geny są sprawcami nieszczęścia. Nawet posiadając mutację, niekoniecznie musimy zachorować, prawda? Bo sama mutacja to jest tylko zwiększenie naszego ryzyka. Jeśli mamy mutację w określonym genie, to ja jako genetyk mogę oszacować ryzyko, tak zwane ryzyko empiryczne, na podstawie znanego piśmiennictwa, na podstawie danych statystycznych, tak? Natomiast czy my
przebadanych
rodzin, tak, dostępne dane empiryczne, na przykład dla genu BRCA1, jeśli pani jest nosicielką tego genu, to jej ryzyko zachorowania na raka piersi sięga aż prawie 90%, czyli bardzo dużo. Raka jajnika sięga prawie 50%, tak? Natomiast to ciągle nie jest te 100%. Czyli współgranie, prawda, ze środowiskiem, czynniki środowiskowe, inne geny są bardzo ważne w tym ogólnym ryzyku, ostatecznym ryzyku zachorowania. Także mutacje somatyczne, krótko mówiąc, to są mutacje nabyte za naszego życia, a mutacje dziedziczne, my inaczej nazywamy je germinalne, są odziedziczone po naszych przodkach.
Czyli one są w komórkach rozrodczych.
Dokładnie, dlatego czasami nazywamy je mutacje germinalne, tak? Bo są w komórkach rozrodczych.
I te właśnie mutacje są istotne przy nowotworach genetycznych.
Tak.
Można je wyłapać praktycznie już od najmłodszego wieku, ale czy się właśnie bada takie małe dzieci?
Nie. Właśnie to jest kolejna sprawa, którą warto poruszyć, bo osoby, które mają mutacje stwierdzone w rodzinach, bardzo często są zainteresowane tym, żeby badać małe dzieci. I tutaj nasze prawo stanowi, są takie zalecenia, że nie badamy osób przed 18 rokiem życia. Musimy powiedzieć o tym, że to są testy przedkliniczne, przed ewentualnym zachorowaniem. One się różnią tym od testów klinicznych, że my na to musimy wyrazić świadomą zgodę. I nie możemy w tym momencie decydować za nasze dzieci. Jeśli dziecko jest już chore na nowotwór, to jest test kliniczny.
I jest pacjentem.
I tutaj rodzic oczywiście jako prawny opiekun wyraża zgodę na badania genetyczne. Tak się dzieje na przykład w przypadku białaczki u dzieci, gdzie się pobiera szpik, gdzie się określa, czy są mutacje, ale to są mutacje właśnie somatyczne, nabyte. Na tej podstawie jest ustalana chemioterapia. Na tej podstawie patrzymy, czy dziecko dobrze reaguje na chemioterapię, czy jest regres, czy jest progres. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli mówimy o mutacjach germinalnych, absolutnie nie powinniśmy badać nasze dzieci. Ja niestety z przykrością stwierdzam i oglądałam już wyniki niektórych takich testów przeprowadzonych w laboratoriach prywatnych na dzieciach. Przyszło dziecko 2-letnie z rozpoznaniem mutacji BRCA1. To jest absolutnie niedopuszczalne.
Pacjent nie ma mutacji tej właśnie genetycznej, rodzinnej. To co znaczy, że on może się czuć spokojnie, nie zachoruje?
No właśnie, przeprowadzenie takiego testu generalnie, każdego genetycznego, powinny być poprzedzone poradą genetyczną, wizytą w poradni genetycznej. Ja zawsze się lubię spotkać z pacjentem, zebrać dokładnie wywiad, czy w jego rodzinie były nowotwory, jakie nowotwory, czy w ogóle jest sens robienia testów genetycznych. Ludzie teraz wydają mnóstwo pieniędzy, robią badania prywatnie, w różnych laboratoriach, ale tak naprawdę nie zawsze one mają sens.
Tak z ciekawości, ile taki test kosztuje?
Od 300 zł w górę.
Czyli nawet do kilku tysięcy.
Nawet do kilkunastu tysięcy. Można teraz zrobić badania naprawdę bardzo takie wszechstronne na różne nowotwory.
Tylko nie wiadomo po co.
Tylko nie wiadomo po co, naprawdę. Dlatego ważny jest wywiad rodzinny.
To kiedy w takim razie taki wniosek, że nie grozi mi zbytnie ryzyko zachorowania na raka, byłby uprawniony?
Jeśli robimy test genetyczny, musimy być świadomi, co my w ogóle wykonujemy. Jeśli chodzi o refundację z NFZ-u, to tak najczęściej my badamy od 3 do 5 mutacji w genie BRCA1, a takich mutacji jest 2000. I jeśli osoba przyjdzie do mnie i wykona test, bo jest osobą chorą lub z rodziny ryzyka i nie ma mutacji, tych nawet 5 w genie BRCA1, to ja zawsze mówię, że to jest czułość 85%. Że 85% najczęstszych mutacji polskich w tej sytuacji jest wykluczona. Jednak, jeśli sytuacja rodzinna jest taka, że wywiad jest obciążony, nadal musimy upierać się, żeby poszukiwać mutacji rzadkich. Wykluczenie 5 mutacji nie daje nam pewności, jeśli wywiad rodzinny jest obciążony. Natomiast, jeśli wywiad rodzinny jest nieobciążony i zrobimy ten screening tych 5 mutacji, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Natomiast należy pamiętać, że 1 na 10 kobiet zachoruje na raka piersi, niezależnie od tego, czy ma ten gen uszkodzony, czy inny, czy nie.
Czyli reasumując, jeśli mamy do czynienia z tak zwaną mutacją markerową dla rodziny, to wtedy rzeczywiście ma sens robienie tych badań i poszukiwanie, czy ta następna osoba z pokolenia następnego ma również.
Jest obciążona, oczywiście.
I wtedy to dopiero ma sens. Jeśli natomiast tak nie jest, to takie poszukiwanie może po prostu spowodować zupełnie inne urazy, nawet czasem psychiczne.
Oczywiście.
Bo to jest przecież obciążenie myślą, że ja jestem właśnie zagrożony nowotworem. Tak samo jesteśmy zagrożeni wypadkiem, tak samo możemy być zagrożeni inną chorobą, o której nikt z nas nigdy przecież nie myśli. prewencji, bo chorób się nie planuje.
Może tylko dodam jedną rzecz do tego, bo to jest bardzo ważne uzupełnienie i to świadczy o tym, że najlepiej badać na początek osoby chore. Ja tutaj apeluję do Państwa, do lekarzy rodzinnych, do onkologów, żeby do mnie w pierwszym rzucie przesyłać osoby chore. Nie ma sensu badać osoby z rodzin na początek. Jeśli my zbadamy osobę chorą i to, co pan redaktor powiedział, jesteśmy w stanie wykryć mutację markerową dla danej rodziny i wtedy zapraszać inne osoby.
Pani doktor, za chwileczkę wrócimy jednak do piersi i do dwóch mutacji genowych BRCA1 i BRCA2, bo jak już wspomnieliśmy, one sieją największe spustoszenie.